Kiedy podróżujemy, łatwo jest czasami pomylić drogę, zwłaszcza wtedy, kiedy próbujemy przyspieszyć naszą podróż i pójść na skróty. A pamiętam, że kiedy miałem 15 lat, byłem chyba w pierwszej klasie liceum wtedy, wraz z kolegami z drużyny harcerskiej postanowiliśmy wybrać się na rajd w Góry Świętokrzyskie. I to była moja pierwsza taka wyprawa, bez rodziców, poważnie już z grupą kumpli pojechać w góry, może niespecjalnie wysokie, no ale od czegoś trzeba zacząć. I pamiętam, że tego dnia, kiedy dojechaliśmy na miejsce, wysiedliśmy z pociągu i organizatorzy przekazali nam, gdzie powinniśmy dojść. To było jakieś 25 kilometrów dalej, trzeba było przejść przez góry. Kupiliśmy sobie w kiosku przy stacji kolejowej mapę turystyczną, dlatego że oczywiście zapomnieliśmy zabrać taką ze sobą z domu. I na tej mapie turystycznej, takiej w skali 1 do 75 tysięcy, wszystko wyglądało bardzo prosto. Najpierw trzeba było iść szlakiem czerwonym, a potem w pewnym momencie zejść z tego szlaku czerwonego na szlak zielony i po tych 25 kilometrach już byśmy byli na miejscu. Było ciepło, to był przełom maja i czerwca, było wręcz gorąco i szliśmy sobie już tym szlakiem i z czasem, jak szliśmy, robiło nam się coraz cieplej i wydawało nam się, że jest coraz bardziej gorąco, a my byliśmy coraz bardziej zmęczeni. I ktoś w pewnym momencie wpadł na pomysł, że przecież tutaj, zanim dojdziemy do tego zielonego szlaku, to wcześniej odchodzi taka ścieżka, ona jest zaznaczona taką przerywaną, cieniutką, czarną linią na mapie i jak wejdziemy w tą ścieżkę, to będziemy mogli ściąć kawałek drogi i zrobimy sobie taki skrót i na pewno dojdziemy szybciej. I to był najwyższy czas, ponieważ kończyła nam się woda w manierkach, już nie było co pić, kolega zdesperowany próbował, pamiętam, że pić wodę z kałuży, ale to chyba nie był najlepszy pomysł. I szliśmy tak już, idąc tym lasem, znaleźliśmy w końcu jakąś taką ścieżkę, która odchodziła. Wydawało nam się, że to jest ta. Problem w tym, że te mapy turystyczne, one nigdy nie były zbyt dokładne. Weszliśmy w tą ścieżkę i ta droga już wtedy naprawdę nigdy nie chciała się skończyć. Dotarliśmy na miejsce wieczorem. Wszystkie inne ekipy, które nie zrobiły tego skrótu, były tam już przed nami. Nie wiem dlaczego. Dotarliśmy tylko dlatego, że spotkaliśmy po drodze jakichś miejscowych ludzi, powiedzieliśmy, gdzie zmierzamy. Oni powiedzieli nam, jak tam dotrzeć. Prawdopodobnie, gdybyśmy dalej próbowali iść tą naszym skrótem, nigdy byśmy na miejsce nie dotarli. Bo podróżując, łatwo pomylić drogę, zwłaszcza wtedy, kiedy chciałbyś iść na skróty. I wtedy potrzebujesz takich dobrych wskazówek, kogoś, kto ci powie, jak tam dotrzeć do tego celu, który jest przed tobą, jak odnaleźć się. W życiu chrześcijanina bardzo często też pojawiają się takie pokusy, żeby w tej naszej drodze pójść na skróty, żeby znaleźć sobie tą ścieżkę słabo zarysowaną na mapie naszego życia i żeby było nam po prostu troszeczkę łatwiej. I właśnie wtedy najłatwiej jest się zgubić i nigdy nie dotrzeć do celu. I żeby do tego celu móc jednak dotrzeć, żeby jednak móc się odnaleźć, potrzebujemy znowu kogoś, kogo będziemy mogli się zapytać. Takiego dobrego przewodnika, który zaprowadzi nas tam, gdzie jest punkt docelowy naszego życia, do miejsca, w którym będziemy przebywać z Bogiem. Najlepszy byłby ktoś taki, o którym pisze autor listu do Hebrajczyków. Nie wiemy, kim był ten autor listu do Hebrajczyków, a poglądów od samego początku istnienia Kościoła było bardzo wiele. Jedni myśleli, że to jest list, który został napisany przez apostoła Pawła. Jeszcze inni sądzili, że być może jest to dzieło Łukasza, tego, który był autorem dziejów apostolskich i Ewangelii według świętego Łukasza, że on wziął ten list, taki krótki list, jakieś zachęty Pawła i rozbudował i stworzył z tego ten list, który dzisiaj mamy w swoich Bibliach. Jeszcze inni sądzili, że być może chodzi o Apollosa, którego znajdujemy na kartach Nowego Testamentu, albo Klemensa, którzy byli uczniami Pawła, a niektórzy nawet, to chyba taki bardziej nurt feministyczny, twierdzili, że to mogła być Pryscylla, którą też spotykamy na kartach dziejów apostolskich i w kilku listach przez apostoła Pawła wymieniona. Tak naprawdę nie wiemy, kto ten list napisał, ale wiemy, że na pewno doskonale znał Stary Testament, że na pewno doskonale obracał się w środowisku żydowskim, prawdopodobnie był Żydem z pochodzenia, znał wszystkie święta, wszystkie zwyczaje, wszystkie ofiary i te wszystkie sprawy związane z judaizmem tego pierwszego wieku nie były mu obce. I pisał też do ludzi, którym te sprawy bez wątpienia nie były obce. Oni też wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Kościół, do którego napisał ten list, składał się w dużej mierze z Żydów, którzy uznali Jezusa za Mesjasza, za swojego Pana i za swojego Zbawiciela. Bo może trudno nam w to uwierzyć, ale w pierwszym wieku tak właśnie było, że Kościół składał się głównie z osób pochodzenia żydowskiego. I być może, że właśnie wśród tych ludzi w pewnym momencie pojawiła się pokusa, żeby pójść na skróty, albo pojawiły się wątpliwości, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Ja się nie dziwię tym pokusom, dlatego że możemy wczuć się w sytuację tych ludzi. Oni żyli w świecie, który ich nie lubił. Nie lubił ich z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że byli Żydami, a po drugie dlatego, że byli chrześcijanami. A to oznaczało, że mogli czuć niechęć nie tylko ze strony rzymskich władz, które od czasu do czasu już wówczas wszczynały jakieś prześladowania chrześcijan, ale mogli czuć się zagrożeni, mogli czuć niechęć także ze swoich pobratymców, którzy nie mogli uznać, nie chcieli uznać Jezusa za Mesjasza. I czytamy o tym, że w Dziejach Apostolskich, że to właśnie było realne zagrożenie dla pierwszego kościoła, to były właśnie te prześladowania ze strony tych elit kapłańskich, które nie były zadowolone z tego, że oto ktoś uznaje tego Jezusa, którego oni przecież nie tak dawno skazali na śmierć, za Mesjasza, na którego cały naród od stuleci oczekiwał. No i budziło wątpliwości, jak należy postępować. Jaki należy mieć stosunek do żydowskiego prawa. Przecież całe życie byli wychowywani w tym prawie i teraz nagle dowiadują się, że ono ma być może trochę inne znaczenie, niż oni całe życie myśleli. Co ze świątynią, która była najważniejszym punktem w ich topografii i nagle okazuje się, że świątynia to jest takie miejsce, gdzie Bóg przebywa, a niekoniecznie budynek, do którego zwykli byli na wszystkie święta przychodzić. Co z ofiarami? Co z prawem, którego ich ojcowie przestrzegali? Zadawali sobie mnóstwo pytań i budziło te sprawy rozmaite wątpliwości. Być może niektórzy, chcąc uniknąć tej niechęci czy wręcz prześladowań ze strony władz rzymskich czy ze strony swoich pobratymców, wracali do judaizmu i zaczęli kwestionować to, kim Jezus jest. I dlatego autor tego listu postanowił napisać go do nich, aby pomóc im odnaleźć się na tej drodze, aby pomóc im trafić do celu. Kimkolwiek więc by nie był, wspomina przeszłość, aby opowiedzieć o tym, co dotyka ich w teraźniejszości. I czytamy w pierwszym rozdziale, jak pisze do nich: Bóg wielokrotnie i na wiele sposobów przemawiał dawniej do przodków przez proroków. W tych dniach ostatnich przemówił do nas przez Syna. Gdybyście posłuchali specjalistów od komunikacji, od prezentacji, którzy organizują różnego rodzaju szkolenia na ten temat, bardzo często pojawia się tam takie twierdzenie, że za skuteczną komunikację, taką, która dociera do odbiorców, w 55% odpowiada tak zwana komunikacja niewerbalna. To, w jaki sposób ktoś się zachowuje, mimika twarzy, gesty, to, co prezentuje na scenie. Okazuje się, że jest to tak bardzo ważne w przyjmowaniu komunikatów. W 37% komunikacja, którą się określa jako parawerbalną, czyli to, w jaki sposób mówimy. I dopiero tylko w 7% pozostałych to, co mówimy, czyli ta komunikacja werbalna, treść. Nie wiem do końca, czy to jest prawda. Szczerze mówiąc, jeżeli to jest prawda, to gdybym teraz zaczął mówić do was w języku Swahili, którego nie znam, i zakładam, że większość z was prawdopodobnie też nie zna, to bylibyście w stanie zrozumieć ponad 90% tego, co mówię, na podstawie samej ekspresji mojego ciała i sposobu, w jaki mówię. Chyba to nie jest do końca prawda. Przypomina mi się taki misjonarz z XVIII wieku, nazywał się David Brainerd, który pojechał zwiastować Ewangelię Indianom północnoamerykańskim. I on rzeczywiście czuł taką misję, że Bóg go powołuje do tego, żeby zwiastować Ewangelię tym Indianom północnoamerykańskim. Pojechał tam, gdzie znajdowały się te osady Indian, zamieszkał gdzieś w pobliżu i przychodził do nich, oni mu pozwalali rzeczywiście i on zwiastował im Ewangelię. Wiele miesięcy to trwało, ale skutek był żaden. Żaden z Indian się nie nawrócił. Jak myślicie, dlaczego? Problem polegał na tym, że on nie znał ich języka, a oni nie znali angielskiego. Więc przemawiał do nich po angielsku i oni uważali go po prostu prawdopodobnie za jakiegoś nieszkodliwego dziwaka, który coś tam próbuje do nich powiedzieć. Gdyby to była prawda, że ponad 90% naszej komunikacji to są gesty, to jest ten ton głosu, no to prawdopodobnie ktoś mógłby się jednak nawrócić. W tym przypadku zdecydowanie się to nie udało. Nie wiem więc, czy to prawda, ale wiem na pewno, że sposób, w jaki mówimy i wszystko to, co towarzyszy temu, jak mówimy, ma jednak znaczenie dla ludzi. Może nie aż takie, jak twierdzą ci specjaliści od komunikacji, ale na pewno jakieś znaczenie ma, a już na pewno ma znaczenie pewna zmienność form, pewna zmienność sposobów przekazu. Do jednych być może trafia jeden mówca, do innych trafia drugi mówca. I nagle okazuje się, że Bóg, chcąc dotrzeć do swojego ludu, czytamy w liście do Hebrajczyków, posyłał do nich proroków. Wbrew temu, co możemy myśleć czasami o prorokach, ich zadaniem nie było przede wszystkim przewidywanie przyszłości, ale raczej mówienie w imieniu Boga. Przekazywanie Słowa Bożego. O prorokach mówiło się, prorok jest ustami Boga tu na ziemi. Przemawia do ludzi, ogłaszając im to, co jest Bożym przesłaniem. I rzeczywiście byli przeróżni ci prorocy. Możemy o nich czytać na kartach Starego Testamentu. Niektórzy z nich używali kwiecistej i poetyckiej mowy. Inni, kolokwialnie mówiąc, walili prosto z mostu. Niektórzy starali się być zachęcający, inni piętnowali grzech. Byli też tacy, którzy zachowywali się w odpowiedni sposób, próbowali różnymi gestami przekazać tą Bożą prawdę. Najbardziej takim skrajnym przypadkiem był prorok Ozeasz. Być może niektórzy z was pamiętają, prorok Ozeasz swoim życiem chciał pokazać, jak bardzo złożona jest relacja między Bogiem a jego ludem i dlatego poślubił prostytutkę. I ta prostytutka go zdradzała i miała być takim symbolem tego, w jaki sposób lud Boży zdradza swojego Boga. Bardzo różne były metody, jakimi prorocy się posługiwali, żeby to Słowo Boże przekazać ludziom, do których zostali posłani, ale efekt tego posłannictwa nie zawsze był pozytywny. W gruncie rzeczy bardzo często kończyło się to na tym, że Bóg zmuszony był dyscyplinować swój naród, zsyłając na niego różnego rodzaju plagi, pozwalając na to, że działa się susza, albo pozwalając na to, że podbijali ich Asyryjczycy czy Babilończycy. I w końcu, jak mówi autor listu do Hebrajczyków, Bóg w tych czasach ostatecznych, okazuje się, że jeśli ktoś z was czeka jeszcze na to, że kiedyś przyjdą jakieś czasy ostateczne, to prawdopodobnie nie doczeka się, ponieważ żyjemy w nich już od jakichś 2000 lat. W tych czasach ostatecznych Bóg posłał na świat swojego Syna, Jezusa, Chrystusa. On stał się człowiekiem, urodził się jako małe dziecko, dorastał, nauczał, uzdrawiał, wykonywał cuda, ogłaszał nadejście Królestwa Bożego, mówił o tej dobrej nowinie, którą Bóg ma dla każdego człowieka, w końcu pozwolił się zabić z powodu grzechów każdego z nas, składając siebie jako ofiarę, której my nie bylibyśmy w stanie złożyć, a potem zmartwychwstał. Więc jeśli podróżując przez życie zgubiłeś swoją drogę, to pamiętaj, że Chrystus przyszedł na ten świat, aby ci ją pokazać. Tylko całe pytanie powstaje, ale czy ja powinienem się tym Chrystusem przejmować? I myślę, że czytelnicy listu do Hebrajczyków takie pytanie sobie zadawali. Kimże jest ten Chrystus, żeby on miał być rzeczywiście tym, który ma mnie gdzieś doprowadzić? I na to pytanie autor odpowiadał w dalszej kolejności. Od drugiego wersetu. Jego to, czyli Syna, ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez Niego stworzył czasy, albo w innych tłumaczeniach, przez Niego stworzył wszechświat, przez Niego stworzył wszystko. On, będąc odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko mocą swojego słowa. On, gdy dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawej stronie majestatu, na wysokościach. O tyle wyższym stał się od aniołów, o ileż wspanialsze od nich odziedziczył imię, któremu bowiem z aniołów Bóg powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem, albo będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Natomiast wprowadzając pierworodnego na świat mówi: Niech mu się kłaniają wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. O Synu jednak: Tron Twój, o Boże, na wieczne czasy. Berłem sprawiedliwości, berło Twojego królowania. Miłujesz sprawiedliwość, nienawidzisz nieprawości. Dlatego Twój Bóg, o Boże, namaścił Cię olejkiem wesela bardziej niż Twoich towarzyszy. Oraz: Panie, Ty na początku umocniłeś ziemię, a niebo jest dziełem Twoich rąk. Ono przeminie, ale Ty zostaniesz. Wszystkie rzeczy zestarzeją się jak szata, jak okrycie, jakby szatę je zwiniesz i odmienią się. Lecz Ty jesteś taki sam zawsze, a Twoje lata się nie kończą. O którym wreszcie z aniołów powiedział kiedykolwiek: Usiądź po mojej prawej stronie, aż położę Twych wrogów jako podnóżek pod Twoje stopy. Czyż nie są oni wszyscy duchami posługującymi, posłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Szczerze mówiąc, czytamy ten list i nie wiem, czy wy macie też takie wrażenie, no nie jest go łatwo zrozumieć. I myślę, że jednym z największych problemów, które my mamy, czytając ten list, jest to, że to napisał człowiek żyjący 2000 lat temu do zupełnie innych ludzi niż my. Do ludzi zupełnie innej kultury, wywodzących się z zupełnie innego środowiska. Czytamy listy, które nie były przeznaczone pierwotnie do nas. Czytamy je, chociaż one w pewnym sensie do nas też są, ale czytamy listy, które no, są niezrozumiałe, ponieważ dotyczą ludzi, którzy żyli dawno temu. Autor jest niezrozumiały, bo prawie cała ta wypowiedź, którą przeczytaliśmy, składa się z cytatów z hebrajskiej Biblii, głównie z psalmów. I to jest trochę tak, jak i dzisiaj ludzie posługują się cytatami z różnych dzieł literackich, filmowych i innych i potrafią w ten sposób rozmawiać. Ja mam takich kolegów, którzy są w stanie rozmawiać ze sobą, posługując się cytatami z filmów Barei. No tak. Jak ktoś się komuś podlizuje, to oni zawsze mówią: łubu-dubu, łubu-dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu. I to byłem ja, Jarząbek. Albo ktoś im coś tam zjadł, to oni mówią: parówkowym skrytożercom mówimy nie. Albo jak chcą zażartować z jakiejś obsługi w sklepie, która była nie taka jak trzeba, to naśladują głos tej pani, która podawała tą kaszę. Proszę, a nie, to była pani od kiełbasy. Proszę, proszę, nie zjem panu. I oni są w stanie komunikować się ze sobą, właściwie posługując się wyłącznie cytatami, bo to jest dla nich ważne. Być może gdyby urodzili się trochę później, posługiwaliby się cytatami z jakichś innych dzieł filmowych czy literackich. I trochę tak było z tymi ludźmi w czasach, kiedy ten list do Hebrajczyków powstawał. Oni się posługiwali cytatami z tego, co było im najbliższe i znali to najlepiej, czyli z Biblii hebrajskiej, ze Starego Testamentu. I dla nich był to naturalny w pewien sposób, taki sposób komunikacji. Dla nas jest on trudny, ponieważ my często tego Starego Testamentu aż tak dobrze nie znamy. No trochę lepiej, mam nadzieję, poznajemy ten Nowy Testament, a z tym Starym zawsze mamy problemy. No w każdym razie autor tego listu pisze o Synu, który jest większy od aniołów. I najwyraźniej ta argumentacja, to zaznaczenie, że Syn, czyli Jezus Chrystus, jest większy od aniołów, było ważna dla tych ludzi. Prawdopodobnie oni zastanawiali się, kim ten Jezus w rzeczywistości jest i trudno im było sobie poradzić z tym, ponieważ wychowani w tej tradycji żydowskiej, oni wiedzieli o tym, że Bóg jest jeden. Jeden jedyny. I to ich przez stulecia odróżniało od wszystkich innych narodów, które wierzyły w bardzo wielu różnych bogów. Oni wierzyli, że Bóg jest jeden. I nagle słyszą, że jest Ojciec, który jest Bogiem, ale jest też Syn. I jest opisywany przez wszystkich tych ludzi, którzy do nich mówią, to takimi przymiotami, jakimi Bóg jest opisywany. Więc próbowali sobie być może poradzić z tym, mówiąc o tym, że no może jest jakimś takim wybitnym, specjalnym stworzeniem Boga, takim specjalnym aniołem. I wiemy, że w tych środowiskach chrześcijan pochodzenia żydowskiego na taki pogląd się rozpowszechniał. Wiele stuleci później jeden z teologów wczesnego kościoła też próbował pogodzić to sobie i nazywał się Ariusz i on wymyślił taką właśnie teorię, że Jezus jest Bogiem, ale takim pisanym przez małą literkę B. Że takim nie do końca tym wielkim, jedynym Bogiem, takim trochę mniejszym Bogiem, on jest takim właśnie kimś w rodzaju takiego specjalnego anioła i do dzisiaj zresztą ten pogląd jest podzielany na przykład przez Świadków Jehowy. Bo rzeczywiście trudno to zrozumieć, jakim sposobem jeden jest Bóg, ale nagle czytamy, że i Ojciec jest Bogiem i Syn jest Bogiem. Więc pisał, że nie, to nie jest tak, że On jest jakimś aniołem. On pisze, o tyle wyższym stał się od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię, bo któremu bowiem z aniołów Bóg powiedział, tyś moim synem, ja ciebie zrodziłem. On nie jest aniołem, on jest kimś większym niż aniołowie. Ale pisząc te słowa, tyś moim synem, ja cię dzisiaj zrodziłem, on cytuje psalm drugi. I gdybyście przeczytali ten psalm drugi, nie pamiętając na chwilę o liście do Hebrajczyków, to zobaczylibyście, że to jest psalm królewski. To jest psalm, który śpiewano początkowo na ceremonię koronowania władcy. I oto, kiedy nowy władca wstępował na tron, to czytamy w psalmie, że ludy okoliczne buntowały się przeciwko niemu i buntowały się przeciwko Bogu, ale on staje się niejako Synem Bożym przez to, że staje się królem, namiestnikiem niejako Boga tutaj na ziemi, opiekującym się Bożym ludem tutaj na ziemi. I to określenie ja cię dzisiaj zrodziłem ma charakter taki symboliczny, w tym sensie, że on właśnie przez ten obrząd intronizacji, koronacji staje się od teraz nowym królem. I przez wiele stuleci Żydzi śpiewali ten psalm właśnie wtedy, kiedy miała miejsce koronacja nowego władcy, aż tak naprawdę przestali koronować nowych władców, bo ich państwo zostało zniszczone. I z czasem zaczęli myśleć zupełnie inaczej o tym psalmie. Zaczęli myśleć, że to jest zapowiedź takiego króla, który kiedyś nadejdzie. I w czasach Jezusa już wszyscy powszechnie wierzyli w to, że ten psalm zapowiada tego króla, który ma nadejść. Tego króla, którego nazywali Mesjaszem. Jeszcze bardziej podkreślał tę myśl autor listu do Hebrajczyków, kiedy cytował te słowa, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. I gdybyśmy przeszukali nasze Biblię, to okazałoby się, że znaleźlibyśmy ten fragment w drugiej księdze Samuelowej, w jej 7 rozdziale. I to są słowa, które w imieniu Boga prorok Natan skierował do Dawida, zapowiadając, Bóg zapowiadał w tych słowach przyjście syna, pojawienie się syna króla Dawida. Syna, który będzie specjalną osobą, szczególnie błogosławioną przez Boga. Później to się okazało prawdą w osobie króla Salomona. Ale opowiadał mu też, że jego królestwo trwać będzie na wieki i jego ród, jego dom będzie trwać na wieki. I my dzisiaj wiemy, że kiedy Bóg kierował te słowa do Dawida, a nie miał już wtedy na myśli Salomona, bo Salomon żył jak każdy człowiek i jak każdy człowiek umarł, ale miał na myśli Jezusa właśnie, który był potomkiem Dawida i którego królestwo nie ma końca, bo jest królestwem Boga samego, którego królestwo nigdy się nie zakończy i trwać będzie do wieczności. Ale okazuje się, że w tej jego argumentacji on jest ten syn, który nadchodzi, on nie tylko jest większy od aniołów, nie tylko jest królem, ale jest kimś więcej niż król. I cytuję tutaj psalm 102. Panie, Ty na początku umocniłeś ziemię, niebo jest dziełem twoich rąk, ono przeminie, ty zostaniesz, wszystkie rzeczy zestarzeją się, ale twoje lata się nigdy nie skończą. I gdybyśmy zajrzeli do tego psalmu 102, to byśmy zobaczyli, że w tym psalmie 102 te słowa odnoszą się do nikogo innego, jak do Boga samego. A autor listu do Hebrajczyków opisuje tymi słowami Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I myślę, że to jest dosyć wyraźna wskazówka, że oto tenże Jezus Chrystus jest Stwórcą. Zresztą na samym początku on mówił, że przez Niego Bóg stworzył wszechświat, stworzył czasy dosłownie, ale stworzył wszechświat, wszystko co jest, przez Niego powstało. Mówi, że jest Stwórcą, ale mówi też niedwuznacznie, że jest Bogiem. I tak samo cytując psalm 97, kiedy mówi, niech mu się kłaniają wszyscy aniołowie Boży. Zajrzelibyśmy do tego psalmu 97, to ci aniołowie mają się tam kłaniać Bogu. Jezus jest więc Bogiem. Jest kimś więcej niż aniołowie, jest królem, ale jest kimś więcej niż król, bo jest samym Bogiem, który przyszedł na świat. Więc jeśli nie jesteś przekonany, czy na pewno Jezus Chrystus jest tym, który może ci wskazać właściwą drogę, to pamiętaj, że przecież On zna ją najlepiej, bo On ją stworzył, bo On jest Bogiem. Oto Bóg, który przez stulecia mówił do swojego ludu poprzez proroków, próbując wyprostować ich zawiłe ścieżki, próbując skierować ich na właściwą drogę, oto teraz w końcu postanowił sam bezpośrednio przemówić do ludzi w osobie Jezusa Chrystusa. I zrobił to wszystko po to, żebyśmy trafili do naszego celu, żebyśmy mogli usłyszeć w końcu ten Boży głos, no ale ostatecznie wybór tego, gdzie pójdziemy, należy do nas. Od samego początku drugiego rozdziału autor listu do Hebrajczyków pisze bowiem, musimy więc pilnie rozważać to, co usłyszeliśmy, jeśli nie chcemy minąć się z celem. Skoro bowiem słowo głoszone przez aniołów okazało się tak wiążące, że wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną odpłatę, to jakże my jej unikniemy, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Zaczął je głosić Pan, a Jego słuchacze je nam potwierdzili. Sam Bóg zaś poświadczył je cudownymi znakami, różnymi przejawami mocy Ducha Świętego, udzielanego zgodnie z Bożą wolą. To, co jest troską autora tego listu, to jest to, co mieści się w tym fragmencie i później się kilkakrotnie w całym tekście listu powtarza, żebyśmy nie minęli się z celem, żebyśmy nie oddalili się od celu, próbując pójść na skróty, próbując po swojemu załatwić sprawy. I w tej argumentacji swojej odnosi się do tego słowa, które było ogłoszone przez aniołów, bo Żydzi mieli tradycję, zgodnie z którą Tora, czyli pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu, te księgi mojżeszowe, tak jak je często nazywamy, one zostały dane za pośrednictwem aniołów. Tak? Kiedy Mojżesz wchodził na górę, to tam nie widział samego Boga, bo Boga nie można zobaczyć, ale widział Bożych posłańców, którzy wręczali mu wszystkie te przykazania. I to była żydowska tradycja. I on mówi, skoro to słowo, które za pośrednictwem aniołów zostało wam przekazane, było obarczone takimi sankcjami, że jeśli ktoś je łamał, to ponosił konsekwencje, to o ileż bardziej to słowo, które Bóg bezpośrednio wypowiedział do was, pojawiając się tutaj na świecie, powinno być wzięte pod uwagę. I tą powagę tego słowa potwierdzają też, jak mówi autor, jego słuchacze. I to jest coś, czego możemy zazdrościć tym adresatom listu do Hebrajczyków, tym ludziom, którzy pierwotnie go dostali, bo oni jeszcze mieli tych słuchaczy, tych ludzi, którzy to słowo widzieli i słyszeli na żywo, tych, którzy naprawdę spotkali Jezusa Chrystusa. I w tamtych czasach każdy, kto miał jakiekolwiek wątpliwości, mógł zawsze odnaleźć jeszcze żyjących tych ludzi i powiedzieć, słuchaj, jak to było naprawdę? My już ich nie odnajdziemy, bo minęło prawie 2000 lat i oni już poszli do Pana, ale to, co mamy, to jest ich świadectwo, które zapisali na kartach tego, co nazywamy Nowym Testamentem. Wszystko, co potrzebujemy, żeby wiedzieć o tym Synu Bożym, pojawia się na kartach Nowego Testamentu. Świadectwo ludzi, którzy już odeszli, ale zostawili je właśnie dla nas. Innymi słowy, mamy wszystko, z czego potrzebujemy, żeby trafić do celu. Więc jeśli podróżując przez swoje życie wybrałeś tą drogę z Chrystusem, to pamiętaj, że On już zatroszczył się o to, żebyś miał wszystko, co jest potrzebne, byś dotarł do celu. Przez wszystkie te lata od tego czasu, kiedy po raz pierwszy, mając te 14-15 lat, wybrałem się w Góry Świętokrzyskie, starałem się od czasu do czasu chociaż w te góry pojechać. Zawsze to lubiłem. Ostatnio jest jakoś trudniej. Tych wszystkich obowiązków jest coraz więcej. I byliśmy z moją żoną w górach no już chyba ładnych parę lat temu, ostatni raz, tak żeby można było rzeczywiście sobie pochodzić. Ale to podróżowanie miało już zupełnie inny charakter niż to podróżowanie sprzed tych lat temu, 20 i już prawie 30. To już zupełnie inny świat, inne czasy. No niby mogliśmy kupić sobie taką samą mapę turystyczną jak wtedy i rzeczywiście gdzieś ją tam pewnie w plecaku mieliśmy. No ale wiecie, jak to dzisiaj jest. Telefon, odpowiednia aplikacja. Na tej aplikacji topograficzna mapa o dokładności takiej, o jakiej kiedyś mogliśmy tylko pomarzyć, gdzie jest zupełnie każda ścieżka. I jeszcze do tego GPS, który pokazuje mi kropką, w którym miejscu tej ścieżki jestem. No nie sposób się już teraz zgubić. Można się rzeczywiście skoncentrować na tym, żeby oglądać te wszystkie przepyszne i przewspaniałe widoki stworzenia, które Bóg nam zostawił. No to Bóg dla nas zatroszczył się, dla naszego życia, żebyśmy takiego GPS-a mieli, który skieruje nas zawsze na właściwą drogę, a którym jest Jezus Chrystus. I to słowo, które zostawił, to świadectwo ludzi, którzy go widzieli, którzy zostawili je dla nas w postaci Nowego Testamentu, ten duch, którego on daje, duch, który buduje społeczność wierzących, Kościół, duch, który sprawia, że dzieją się niesamowite rzeczy, że ludzie realizują swoje powołanie, że odbywają się różnego rodzaju służby. Duch, który jednoczy nas wszystkich, tak bardzo różnych, tak bardzo odmiennych od siebie, co dla mnie samo w sobie już jest cudem, bo prawdopodobnie z większością z was nigdy bym się nie spotkał, gdyby nie połączyła nas osoba Jezusa Chrystusa i Duch Święty, którego On nam dał. Duch, który sprawia, że nawet jeżeli są między nami tarcze czy problemy, możemy podążać w jednym kierunku, starając się realizować to, co Bóg nakazał nam robić, czyniąc uczniami wszystkich ludzi na całym świecie. Oto Bóg zatroszczył się, żebyśmy trafili do naszego celu. Jedyne, co my musimy zrobić, to tylko podjąć decyzję, okej, nie będę szedł na skróty. Nawet jeżeli to kosztuje, nawet jeżeli wiąże się to z niechęcią innych ludzi, nawet jeżeli wiąże się to z niezrozumieniem ze strony innych ludzi, nawet jeżeli wiąże się to z tym, że ta droga jest dłuższa i może mniej wygodna, a pójdę w dobrym towarzystwie. Więc jeśli na twojej drodze dopadają cię wątpliwości, jeśli gubisz się i tracisz z oczu cel, to zaufaj Jezusowi, bo nie znajdziesz nikogo, kto byłby bardziej godnym zaufania przewodnikiem.